Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o terroryzmie. Wszyscy jesteśmy jeszcze pod wrażeniem tego, co zdarzyło się w Berlinie. Spróbujemy porozmawiać o tym współczesnym i takim dwudziestowiecznym terroryzmie. Moim gościem jest profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Specjalista od historii wojskowości i spraw właśnie związanych z bezpieczeństwem. Panie profesorze, czy można mówić o czymś takim jak ten współczesny terroryzm? I pytanie, kiedy on się zaczyna? Czy to jest tak naprawdę ten terroryzm, który zapoczątkował zamach na cara Aleksandra, czy prezydenta McKinleya, czyli te takie bardzo spektakularne wydarzenia z końca XIX i początku XX wieku?
Posługiwanie się przemocą wymierzoną w prominentne jednostki w celu osiągania celów politycznych jest niemal tak stare jak rodzaj ludzki. Gdybyśmy popatrzyli na zamach na Cezara w trakcie Idów Marcowych, jeżeli byśmy popatrzyli na posługiwanie się przez Mongołów całkiem świetnie zinstytucjonalizowaną przemocą po to, żeby zastraszyć przeciwników, to mamy, jeżeli popatrzymy na asasynów w czasie wypraw krzyżowych, wówczas mamy, wyłania się takie przeświadczenie, że co ten fenomen, który dzisiaj nazywamy terroryzmem, towarzyszy ludzkości od początku. Ale rzeczywiście, on towarzyszy od początku, ale zmieniły się sposoby komunikowania. I to, co przed epoką telegrafu, radia było po prostu mordem, po nagłośnieniu tego, po nadaniu tego wymiaru, temu wymiaru powszechnego, stało się po prostu aktem terrorystycznym.
Czyli różnica polega na tym, że wtedy po prostu próbowano wyeliminować konkretnego człowieka z pewnego politycznego establishmentu, oczekując prostego skutku. Znika król, przywódca lub ważny człowiek w tym, w tej ekipie, którą zwalczamy, i po prostu jego brak powoduje pewne skutki polityczne.
Powoduje pewne rozprężanie, konieczność rekonfiguracji systemu. Natomiast w momencie, gdy środki masowej komunikacji umożliwiły, nie bez przyczyny nazywają się masowymi, umożliwiły dotarcie do masowego odbiorcy, to chyba najpierw prasa w systemie brytyjskim, potem pojawia się radio, ale przede wszystkim prasa poczyniła ten wyłom, prasa i telegraf, gdzie informacje o akcie przemocy wymierzonym na przykład w Lincolna w przeciągu kilkunastu minut rozprzestrzeniały się na odległość wieluset mil, a może nawet wielu tysięcy mil.
No i jak wspomniał pan o Lincolnie, to mamy taki przykład, który jest dość charakterystyczny, że czasami mamy do czynienia z takimi wielkimi, rozgałęzionymi spiskami. Mamy z całymi formacjami ideologicznymi, które terroryzm wpisują w swój jakby zakres działania, a czasami mamy do czynienia z aktami, które wynikają z pewnego nastroju chwili, z pewnego tła społecznego czy politycznego, ale które jednak, co by nie powiedzieć, jak się potem dokładnie im przyglądamy, no nie są wielkimi rozgałęzionymi spiskami, że są raczej decyzjami pewnych pojedynczych ludzi, które jednak mają bardzo podobne skutki.
Oczywiście z jednej strony możemy mówić właśnie o rozgałęzionych konspiracjach, o wielostopniowych strukturach, a z drugiej strony możemy mówić wyłącznie o pewnej inspiracji ideologicznej, którą sprawca czerpie, następnie, tak jak zechciał pan stwierdzić, pod wpływem impulsu chwili, momentu, sączącej się propagandy. No przecież jeżeli patrzymy na zamach na prezydenta Narutowicza, tutaj też trudno mówić o wielopiętrowej konspiracji, natomiast nie można mówić o braku niechęci, dzisiaj użylibyśmy określenia, którego nie lubię zresztą, o mowie nienawiści wymierzonej w Narutowicza, i to w jakiś sposób nadało, stało się inspiracją dla Eligiusza Niewiadomskiego.
To wróćmy w takim razie do tego zjawiska, no tak jak o nim zaczynamy mówić. Czy można mówić o jakimś takim właśnie nowożytnym przełomie? Powiedział pan, że rozpowszechnienie informacji i pewne wzięcie pod uwagę przez sprawcę takiego czynu, no właśnie tego skutku medialnego, jest tym początkiem nowożytnego, tego nowoczesnego terroryzmu.
Ja bym chyba lokował początki w tezie Bakunina o propagandzie przez czyn, dlatego że pojedynczy akt przemocy, akt kryminalny został dokonano jego projekcji właśnie na możliwie szerokie grupy społeczne. Tutaj już nie chodziło o wyeliminowanie szczególnie eksponowanej postaci establishmentu, a raczej chodziło o udowodnienie, że istnieje środowisko stawiające opór, które jest w stanie tego rodzaju akcje przeprowadzić.
Gdy patrzymy na wydarzenia polityczne, to czasami mamy do czynienia z takim efektem, który terrorystom udaje się osiągnąć. Wprost, mówiąc najkrócej, wywołują pewien skutek. Czasami jest to skutek zupełnie odmienny od zamierzonego, jeśli możemy zmierzyć te motywacje. Mamy jednak też takie sytuacje, w której te akty terroru pozostają jednak w pewnej izolacji, czyli nie udaje im się osiągnąć tego efektu, o którym mówimy, tego efektu medialnego, a nawet czasami wręcz przeciwnie, stają się jakby zaprzeczeniem czegoś takiego. Mamy taki dość żałosny akt po prostu nienawiści i przemocy, który spotyka się z ogólnym potępieniem społecznym, nie znajduje naśladowców i właściwie jest jakby przeciwskuteczny.
Owszem, ale biorąc pod uwagę wszechobecność mediów, również artykulacja społecznego potępienia na swój paradoksalny sposób oznacza, że sprawcy swój cel osiągnęli. Nie bez przyczyny znawcy nazywają zjawisko terroryzmu wielkim społecznym teatrem. Bez publiczności, bez widowni, terroryzm w formie, jaką znamy, na pewno by się nie rozwinął.
Czyli prezydent Lincoln, car Aleksander, prezydent McKinley, no i teraz arcyksiąże Ferdynand, to jest też ten akt tego rodzaju. Tu mamy chyba największy w historii skutek, choć zupełnie podejrzewam przez sympatyków jakby tego ruchu spiskowego nieprzewidywany.
Inaczej, sytuacja w Europie, te młyńskie kamienie mocarstw i tak zmierzały ku kolizji. Natomiast zabójstwo arcyksięcia dostarczyło idealnego pretekstu. Tutaj trudno zresztą mówić o klasycznej organizacji terrorystycznej, jako że Czarna Ręka, pułkownik Aspis, to były jednak
działania dywersyjne raczej.
Korzenie sięgające do wywiadu serbskiego, nawet jeżeli ówczesne władze serbskie uważały działalność Czarnej Ręki za szkodliwą dla państwa.
Czyli mamy do czynienia z czymś, co byśmy nazwali dzisiaj wojną hybrydową, acz z bardzo brutalnym jakby charakterem.
Była to na swój sposób również transpozycja do Bośni rywalizacji w obrębie serbskiej elity władzy. Także tutaj trudno mówić o klasycznym zamachu terrorystycznym, jeżeli chodzi o uwarunkowania, aczkolwiek samo przeprowadzenie akcji jak najbardziej wpisuje się w terroryzm, ale proszę zwrócić uwagę na jedno, jakiż piękny był ten czas przed I wojną światową, gdy następca tronu w ogarniętym gorączką Sarajewie jeździł ulicami w odkrytej limuzynie, eskortowany przez dwóch żandarmów na rowerach. Dzisiaj jest to absolutnie nie do pomyślenia.
Tym bardziej, że jakby to powiedzieć, mamy jakby dwa etapy. Pewną pierw nieudaną próbę zamachu, a potem dopiero tą udaną.
Tak, no pierwsza próba była wręcz tragikomiczna, jako że sprawcy wrzucili, jak to wówczas mówiono, machinę ognistą, czy machinę piekielną, bombę do samochodu, w którym jechał arcyksiąże. Onże sam wyrzucił ją w tył, ładunek eksplodował, raniąc jednego z policjantów i de facto do drugiej, druga sytuacja sprzyjająca spiskowcom, sprzyjająca Gavrilo Principowi, zaszła zupełnie przypadkowo, gdy arcyksiąże chciał owego poszkodowanego policjanta odwiedzić w szpitalu, zresztą wbrew sugestiom i radom swojego otoczenia.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, że rozmawiamy dziś o terroryzmie. Trochę przenieśliśmy się do Belle Époque, co może być mylące, bo nabraliśmy pewnego lekkiego tonu w tej sprawie, ale myślę, że gdy przejdziemy do współczesności, okaże się, że terroryzm jest jednak bardzo poważnym zjawiskiem, mającym wiele negatywnych konsekwencji dla współczesnej cywilizacji.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Rozmawiamy dziś o terroryzmie. Moim rozmówcą jest profesor Krzysztof Kubiak. Panie profesorze, jeśli mówimy jeszcze trochę o tym XIX wieku, to istniała pewna nadreprezentacja w tych środowiskach terrorystycznych, tak jakbyśmy chyba je nazwali, czy też wśród sprawców czynów terrorystycznych, Włochów i Polaków. Wtedy dwóch narodów, które, jak rozumiem, nie mając własnego państwa albo dążąc do jego zjednoczenia jak Włosi, wybierały często drogę terrorystyczną.
Tak, bez wątpienia i polskie aspiracje niepodległościowe, i włoskie Risorgimento, zjednoczenie, nadanie państwu nowego charakteru, przyciągały osoby i środowiska, które bardzo chętnie, czy nie miały żadnych oporów, by posługiwać się metodami terrorystycznymi, argumentując, stosując argumentację znaną notabene wszystkim późniejszym ruchom terrorystycznym, te argumentację mniejszego zła. I w istocie między włoskimi karbonariuszami, polskimi konspiratorami, do tego dochodziły jeszcze ugrupowania rosyjskie antymonarchistyczne, dochodziło do przepływu idei, przepływu wiedzy, dzisiaj nazwalibyśmy to terrorystycznym know-how, ale również do przepływu ludzi.
Gdy patrzymy na wydarzenia historyczne, to kiedyś zresztą rozmawiając na temat powstania styczniowego, mówiliśmy o tym zjawisku, jakby to powiedzieć, też takiej, jakby to powiedzieć, działalności, która była właśnie też na pograniczu chyba tych dwóch zjawisk, czyli terroru, a z drugiej strony właśnie takich działań dywersyjnych, czyli mamy tych nożowników, czy też tych sztyletników, którzy działając w Warszawie wykonywali wyroku podziemnych władz polskiego powstania.
Instytucja tej grupy likwidacyjnej czy grupy wykonawczej rządu narodowego w zasadzie w polskiej historiografii nie doczekała się wyczerpującego opracowania, a przynajmniej takiego opracowania, które trafiłoby do szerszego odbiorcy. Jakoś do tej grodgerowskiej wizji powstania i do takiego chłopięcego patriotyzmu, skrytobójca ze sztyletem uderzający w mroku, no bardzo kiepsko się w tą wizję wpisuje, aczkolwiek warto by do tego wrócić, by znów nie budować obrazów fałszywie przesłodzonych. Również Polacy, również polskie struktury konspiracyjne posługiwały się dość skutecznie terrorem indywidualnym. Jakby na to nie patrzeć, PPS, frakcja rewolucyjna, doprowadziła ten proceder do swoistej maestrii.
No tak, ale jeśli chodzi o wydarzenia 1905 roku, to także w literaturze mamy już, jakby to powiedzieć, jej odbicie i to nie jest jakby skrywana w mrokach tajemnic część polskiej historii. Ona, jakby to powiedzieć, znalazła swój wyraz w rzeczach, które właściwie trafiło pod strzechy. Mamy tego świadomość, choć myślę, że
nie
też
nazywamy
często
tego jednak terroryzmem, tylko walką narodowo-wyzwoleńczą, to czy prawda, walką przeciwko zaborcy. I to jest prawdopodobnie ten zasadniczy problem, owa dualność postrzegania, dla którego terroryzm nigdy nie doczekał się definicji na przykład powszechnie akceptowanej przez społeczność międzynarodową.
No to tak, ale to jeśli mielibyśmy teraz znaleźć jakieś paralele ze współczesnością, to powiedziałbym, że znajdujący się naród w podobnej sytuacji jak Polacy w XIX wieku też jest narodem, który stosuje terror na różną skalę i w różny sposób. Powiedziałem, chcę to powiedzieć o Kurdach, prawda? Narodzie, który jest zarówno podzielony pomiędzy poszczególne państwa, jak i w żadnym z tych państw, no może teraz trochę się to zmienia, nie jest narodem, który może zaspokoić swoje aspiracje narodowe.
W zasadzie każda nacja, która przejawia aspiracje państwowe, a która z jakichś względów jest pozbawiona możliwości ich realizacji, wcześniej czy później chwyta tego instrumentu, którym jest terroryzm. Jeżeli popatrzymy wcześniej na Palestyńczyków, obecnie na Kurdów, jeszcze wcześniej na Tamilów i szereg innych ugrupowań, ta motywacja narodowa albo ideologiczno-narodowa jest jednym z najczęstszych motorów napędzających organizacje posługujące się terrorem.
No i zaczął pan mówić o Arabach, to ja bym powiedział, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie mieliśmy terror i kontrterror w wykonaniu z jednej strony środowisk palestyńskich czy też arabskich, a z drugiej strony ze strony osadników żydowskich, który stał się jakby zaczynem potem wielkiego konfliktu już państw, który dzieje się do dziś na terenie Bliskiego Wschodu i tego wszystkiego, co działo się wokół powstania państwa Izrael i wokół stworzenia wokół niego z kolei nowej sieci państw niepodległych, arabskich, ale przez długie lata pozostających w głębokim z nim konflikcie.
Ma pan niewątpliwie rację i trzeba tutaj jedną rzecz bardzo wyraźnie zaznaczyć, że w okresie po II wojnie światowej to organizacje żydowskie, takie jak Irgun Zweileumi, takie jak Grupa, czy takie jak wolą Brytyjczycy, Banda Sterna, to były te struktury, które pokazały, w jaki sposób posługiwać się terrorem po to, żeby złamać wolę demokratycznego społeczeństwa. Upraszczając nieco, żydowskie organizacje terrorystyczne na tyle skomplikowały sytuację w Palestynie po II wojnie światowej, iż Brytyjczycy postanowili zdjąć ze swoich barków odpowiedzialność za mandat palestyński i przekazali sprawę do rozpatrzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, co potem skutkowało rezolucją o podziale Palestyny. Bez wątpienia terroryzm żydowski odegrał w tym rolę arcyważną i tutaj znów polski trop, jako że jednym z organizatorów tego terroryzmu żydowskiego był nie kto inny jak Mieczysław Biegun, występujący już wówczas pod nazwiskiem Menachena Begina.
No i przypomnę tutaj, że takim najbardziej szczytowym momentem tego terroru właśnie wymierzonego w władze brytyjskie, no był zamach na hotel King David w Jerozolimie, taki najbardziej spektakularny chyba akt terroru tego czasu.
Ale również zastrzelono Lorda Majotta w Kairze, zastrzelono i to grupa Sterna, hrabiego Bernadotte, szwedzkiego dyplomaty usiłującego negocjować w tym konflikcie, a zastrzelono go z powodów bardzo pragmatycznych. Uznano, że istnieje możliwość przyjęcia przez Jeszów, przez wspólnotę żydowską warunków NZ-u, które grupa Sterna uważała za skrajnie niesatysfakcjonujące.
No za chwilę jeszcze wrócimy do terroryzmu, przybliżymy się do naszych współczesnych czasów, no ale pozostaniemy na Bliskim Wschodzie, bo przez długie lata to właśnie ten obszar był, no chyba jednak trzeba powiedzieć, wylęgarnią owego terroru.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o terroryzmie. Moim rozmówcą jest profesor Krzysztof Kubiak. Mówiliśmy o Bliskim Wschodzie i o tym terrorze żydowskim w okresie przed odzyskaniem przez państwo Izrael niepodległości. Ale kiedy ten akt uzyskania niepodległości i zwycięstwo w tym pierwszym i potem w kolejnych konfliktach z państwami arabskimi następuje, no to Izrael spotyka się z kampanią terroru, którą byśmy powiedzieli trwa ona do tej pory. Jeszcze dziś każdego dnia na ulicach Izraela może się zdarzyć sytuacja, w której ktoś przy pomocy właśnie samochodu albo ktoś z nożem w ręku atakuje przechodniów zupełnie przypadkowych. To jest taka nowa forma terroru funkcjonująca od 5-6 lat, pokazująca jak bardzo ten terror zmienia swój kształt w momencie, kiedy te struktury bezpieczeństwa się wzmacniają i nagle okazuje się, że ten terror cofa się właściwie do takiego poziomu, o którym mówiliśmy, mówiąc o połowie XIX wieku.
Bez wątpienia terroryzm antyizraelski jest problemem, z którym państwo żydowskie zmaga się od samego początku. Przecież po wojnie roku 1948, po powstaniu Izraela, przenikający z Egiptu i z Jordanii Fedaini zagrozili niemalże przecięciem jedynej drogi między interiorem izraelskim a Eilatem nad Zatoką Akaba. Nie bez przyczyny tą drogę nazywano drogą śmierci i nie bez przyczyny ten okres nazywano w Izraelu, nazywa się drugą wojną o granicę. Potem rok 56, potem powstanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny, która na długie dekady stała się synonimem nie tylko terroryzmu, ale również międzynarodowej współpracy grup radykalnych, jako że na rzecz Palestyńczyków działali i Niemcy z Czerwonych Brygad, a nawet organizacje tak egzotyczne z europejskiego punktu widzenia jak Japońska Armia Czerwona. Potem następuje pęknięcie tego terroryzmu palestyńskiego na nurt świecki, który w pewnym momencie idzie na daleko idące kompromisy z Izraelem, no i sprawuje dzisiaj władzę na zachodnim brzegu Jordanu, i na nurt religijny, którego egzemplifikacją stał się kontrolujący Strefę Gazy Hamas.
Tutaj warto przypomnieć o pewnym epizodzie, który często jest zapominany, no może dzięki filmowi Spielberga nie do końca. To jest tak naprawdę ten moment, w którym zarówno rośnie bardzo napięcie tego terroru, bo on się z Bliskiego Wschodu przenosi do Europy, to jest bardzo wyraźne, i tutaj ich taką najbardziej spektakularnym momentem jest zamach na sportowców izraelskich podczas olimpiady w Monachium. No ale też trzeba pamiętać, że to dzieje się z pewnym też politycznym tłem, pewnego konfliktu już w łonie świata arabskiego, czy też świata muzułmańskiego. Mamy do czynienia z tym wypędzeniem i represjami wobec Palestyńczyków w Jordanii i powstaniem organizacji Czarny Wrzesień.
Tak, sytuacja, która zaistniała w Jordanii jako żywo, znalazła odzwierciedlenie potem w Libanie, gdzie napływ Palestyńczyków spowodował de facto zniszczenie w miarę stabilnych struktur państwa, które... No i był jakiś powód, dla którego Liban nazywano Szwajcarią Bliskiego Wschodu. Natomiast haszymicki monarcha Jordanii, król Hussein, stłumił powstanie, utopił we krwi powstanie palestyńskie, w czym pomogli mu, i to jest rzecz na pierwszy rzut oka paradoksalna, aczkolwiek gdy przyjrzymy się bliżej polityce bliskowschodniej, nic, nie ma ona charakteru paradoksu, pomogli stłumić królowi Jordanii powstanie również Izraelczycy, z którymi formalnie znajdował się w stanie wojny, podczas gdy Palestyńczyków wspierała Syria, która formalnie była sojusznikiem Jordanii. Także na Bliskim Wschodzie nic nie wygląda tak, jakbyśmy wnioskowali z pierwszego pobieżnego oglądu.
No tak, ale tutaj pojawia się taki wątek, który jakby trochę zaprzecza naszej dyskusji na temat tych początków terroryzmu. Dlatego, że pojawia się coś takiego, że ten terroryzm zaczyna się coraz bardziej zacierać jego granice z tą dywersją polityczną, czy też dywersją wojskową. Dlatego, że do tej wielkiej gry już nie wkraczają niewielkie organizacje znajdujące się zupełnie poza strukturami państwowymi, tylko wręcz przeciwnie. Mamy do czynienia z wielkimi mocarstwami, które z pomocą tych organizacji terrorystycznych prowadzą jakieś zastępcze wojny, albo w każdym razie próbują osiągać swoje cele polityczne. Przypomnijmy, że to jest też okres wielkiego konfliktu pomiędzy światem Zachodu a Związkiem Radzieckim i nie jest tajemnicą, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny znajdowała w Związku Radzieckim i w bratnich krajach no bardzo dużą pomoc właściwie wszelkiego rodzaju.
Ja mam w ogóle bardzo duże wątpliwości, czy terroryzm osiągnąłby kiedykolwiek takie znaczenie, gdyby nie został wprzęgnięty właśnie w tą oś globalnej rywalizacji supermocarstw. Z jednej strony GRU, wywiad sowiecki, czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem Bułgarów, Libii, usiłowało destabilizować państwa zachodnie wszelkimi możliwymi metodami. Z drugiej strony również Amerykanie nie stronili od subwersji działań zakulisowych, by przypomnieć choćby obalenie premiera Mossadeka w Iranie. Także obydwie strony tej rywalizacji w pewnym momencie doszły do wniosku, że terroryści, ale ci nasi terroryści, mogą być nader użytecznym narzędziem. Proszę zwrócić uwagę na jeden element. Przez wiele, bardzo wiele dekad amerykańska administracja, mając świadomość tego, że Irlandzka Armia Republikańska w dużym stopniu finansowana jest ze zbiórek diaspory amerykańskiej, nie robiła nic, by te kanały finansowe przeciąć. Głosy wyborców irlandzkich dla każdej administracji znaczyły zbyt wiele. Wkraczano dopiero w sytuacjach ewidentnych, gdy ze Stanów Zjednoczonych usiłowano przemycać broń i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w zasadzie po 11 września, gdy no nie można już było ogłaszać wojny z jednym terroryzmem, a przymykać oko na drugi terroryzm, te kanały finansowania IRA ze Stanów Zjednoczonych zostały przecięte, co bardzo szybko skutkowało zawarciem porozumienia wielkonocnego i de facto poza drobnymi grupami rozłamowymi przejściem IRA do legalnej działalności politycznej.
No właśnie, no ale to jest taka sytuacja, która no, spotkała wiele krajów. I teraz to jest pytanie, czy to rzeczywiście nie jest dowód na to, że terroryzm no, jest jednak zjawiskiem po prostu politycznym. No jeśli mamy do czynienia z Józefem Piłsudskim i kilkoma przedwojennymi premierami, których dzieje łączy zamach na pociąg pocztowy w Bezdanach, no to też mamy do czynienia z tym przykładem irlandzkim. Dzisiaj Gary Adams jest szanowanym politykiem w Irlandii Północnej, człowiekiem mającym swoje opinie w różnych sprawach. Mówiąc najkrócej, co pewien czas dowiadujemy się o jego
chwalebnej przeszłości.
No właśnie, przeszłości terrorystycznej. Mimo wszystko nie przeszkadza to, jakby to powiedzieć, być ważnym zwornikiem dzisiaj panującego w Irlandii Północnej pokoju i ładu.
I tutaj dochodzimy do rzeczy kluczowej, mianowicie do różnic między terroryzmem zimnowojennym, a tym, z czym borykamy się obecnie. Charakterystyczne dla terroryzmu zimnowojennego było jednak to, że odbywał się on, że działania prowadzono wewnątrz naszego kręgu kulturowego. Frakcja Czerwonej Armii chciała zmusić burżuazyjny rząd do ograniczenia swobód rewolucyjnych, a to miało wywołać rewolucję i obalić ten rząd. To były działania pragmatyczne, bardzo pragmatyczne, wyrachowane przez Czerwone Brygady, zaczynały od de facto publicznego karania oficjeli koncernów, na przykład Fiata. Wychodzono z zasady ukarać jednego, wychować stu. W tym momencie spotykamy się z sytuacją zupełnie inną. Tutaj stawką terroryzmu współczesnego, zwłaszcza tego wywodzącego się z kręgu islamskiego, nie jest dążenie do zmiany, do spowodowania zmiany wewnętrznej, a jest dążenie do podporządkowania tego obszaru zewnętrznego, czyli naszego, ich wizji ideologicznej. Terroryzm już nie jest rozgrywką wewnątrz jednego kręgu kulturowego, a wydaje się, że stał się narzędziem w konfrontacji, którą Huntington nazwał zderzeniem cywilizacji.
No właśnie, no tutaj już chciałem wywołać to nazwisko. To czy rzeczywiście to jest tak, że współczesny terroryzm, ten islamski, on jest po prostu emanacją nieprzezwyciężonego rozłamu pomiędzy coraz bardziej świecką cywilizacją Zachodu i coraz bardziej radykalizującą się religijnie wspólnotą islamską, zarówno tą w krajach muzułmańskich, jak i w diasporze?
Myślę, że taka diagnoza jest w dużym stopniu prawdziwa, choć należy na to nałożyć jeszcze jeden element, mianowicie muzułmanie, zwłaszcza współcześni muzułmanie, ci choćby odrobinę wykształceni, mają poczucie wielkiej historycznej przegranej. Od tego VII-VIII wieku, gdy islam przelewał się przez do Francji, w zasadzie w ich narracji oni stykają się cały czas z porażkami, z odwrotem, z upokorzeniami.
To prawda, ale też i trzeba pamiętać, że ja w tym roku w lecie, zwiedzając Andaluzję w Hiszpanii, miałem taką świadomość, że wśród ludzi, z którymi razem oglądałem cuda kultury arabskiej na południu Hiszpanii, są też dzisiejsi muzułmanie, którzy wśród turystów stanowią stosunkowo duży procent. I zastanawiałem się, co oni o tym myślą. Bo ja patrzę na to dość chłodno. Nie mam poczucia, że byłem uczestnikiem rekonkwisty, choć wydaje mi się, że jednak paradoksalnie jestem gdzieś wśród raczej tych rycerzy, którzy z krzyżem na sztandarach próbują jakby odbić ten obszar południa Hiszpanii, ale ta więź jest stosunkowo słaba. Dla nich takie poczucie, że tutaj są te cuda kultury arabskiej, No ale jest też ta przegrana, prawda? Gdzieś nagle to poczucie wyższości cywilizacyjnej, które z całą pewnością można wynosić z tych wizyt, bo one pokazują ogromną różnicę cywilizacyjną między średniowieczną Europą a ówczesnym światem islamu, no dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej.
Tak, i bez wątpienia to poczucie historycznej krzywdy, niesprawiedliwości ułatwia znalezienie łatwej ścieżki do umysłu współczesnym radykałom. Oni mówią wprost, patrzcie, osiągnęliśmy potęgę. Kiedy osiągnęliśmy potęgę? Gdy islam był religią nową, świeżą i czystą. Dziś my, potomkowie tamtych zdobywców, pogrążeni w dekadencji, w konsumpcjonizmie, zostaliśmy ukarani przez Najwyższego za odejście od wiary w formie czystej. Zatem naszym antidotum na ten stan powinien być powrót do religii w formie najczystszej. I tu rodzi się problem, kto dokonuje tej interpretacji tego,
co jest. To prawda,
bo
jako historyk bym bardzo gwałtownie panu zaprzeczył, dlatego że największe sukcesy islam osiąga wtedy, kiedy jest znacznie bardziej otwarty niż kiedykolwiek. Za to jego radykalizacja i takie wyraźne zamykanie się jest jednym z symptomów początku odwrotu. Czyli w momencie, kiedy rekonkwista na przykład w Hiszpanii nabiera tempa, albo też na przykład te starcia na Bliskim Wschodzie z krzyżowcami, a wcześniej jeszcze z Bizancjum nabierają jakiegoś takiego, bym powiedział, bardziej przewlekłego charakteru, rzeczywiście pojawia się ten nurt radykalizmu właśnie dokładnie wtedy, kiedy zaczynamy przegrywać.
Ale my o tym wiemy, na przykład nieprawdopodobny sukces islamu choćby na terenie dzisiejszej Indonezji nie byłby możliwy, gdyby to była religia niezdolna do zaakceptowania preislamskich zwyczajów malajskich. Także my o tym wiemy, natomiast ta prawda radykałom nie jest do niczego potrzebna. I tu wracając do pańskiej poprzedniej myśli, niewątpliwie tutaj już strukturalna i funkcjonalna różnica między zlaicyzowanym Zachodem, a niesłychanie spirytualnym, odwołującym się do myśli religijnej radykalizmem islamskim, jest pewną barierą niemożliwą do pokonania. Parę lat temu uczestniczyłem w dyskusji z młodymi niemieckimi socjaldemokratami, którzy byli absolutnie nieprzygotowani do zaakceptowania tezy, iż we współczesnym, w ich rozumieniu współczesnym świecie, religia może odgrywać rolę dla kogoś tak istotną, że poświęca dla niej życie. Dla nich ten sposób rozumowania był absolutnym abstraktem, być może znanym z książek historycznych, ale nie mającym przełożenia na ich teraźniejszość.
Podejrzewam, że zaryzykowałbym tezę, że nie wyobrażali sobie oni nawet poświęcenia życia dla sprawy narodowej także, więc podejrzewam, że pod tym względem to rozejście się tej europejskiego sposobu myślenia z tym, o czym mówimy w tym islamie, jest tym głębsze, że my sami bardzo w ciągu ostatnich 50 lat się zmieniamy pod tym względem.
Bez wątpienia, no w Niemczech zrozumienie tych kwestii jest szczególnie trudne, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, że po raz pierwszy publicznie flagi niemieckie w czasie Mistrzostw Europy zaczęli wywieszać młodzi Turcy, kibicujący reprezentacji niemieckiej. Któreż to flagi zrywali jako przejaw szowinizmu młodzi niemieccy lewacy. Także sytuacja, w której Turcy bronią niemieckich flag przed Niemcami, no w istocie pokazuje, jak bardzo zagubiona w tej sferze wartości pojęć jest współczesna Europa.
No to w takim razie wróćmy jednak do terroryzmu i wróćmy do tego, co miało miejsce w ostatnich latach. Po tej fali jeszcze lat 70. i 80., gdzie jak się wydaje mieliśmy do czynienia z ogromną ilością terroryzmu, który jednak nie był wprost islamski, jeśli nawet były to jakieś odpryski tego konfliktu bliskowschodniego, to był w tym element, który nazywaliśmy, nie wiem, ruchem narodowo-wyzwoleńczym, więc w tym sensie nie miał on tego o czym teraz rozmawiamy. No to w takim razie, jakby pan powiedział, jak wygląda model tego dzisiejszego islamskiego terroryzmu? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że my jesteśmy rozpięci pomiędzy dwiema zupełnie skrajnymi ocenami. Z jednej strony mamy sieć Al-Kaidy, która była pewnym mitem po 2001 roku, którą próbowano rozmontować. Potem się okazało, że tak naprawdę to nie ze strony tej sieci największe zagrożenia terrorystyczne przyszły. A teraz z kolei mamy, śledzimy jakieś powiązania pomiędzy islamem w Europie, a tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czyli ISIS. Gdy tymczasem w rzeczywistości, jak przychodzi do jakiegoś takiego ataku, to często się okazuje, że mamy do czynienia z jakimś młodym człowiekiem, który wyraźnie nie może się odnaleźć w tym francuskim, belgijskim czy niemieckim społeczeństwie, które jest jakimś drobnym złodziejaszkiem, jakimś facetem, który zachowuje się paradoksalnie także wbrew zasadom islamu, jakimś pijaczkiem, może czasami narkomanem, który nagle niespodziewanie zachowuje się w sposób, którego nie jesteśmy w stanie my, Europejczycy, ale też podejrzewam umiarkowani przedstawiciele islamu zrozumieć.
I tutaj docieramy do kwestii niesłychanie istotnej. Mianowicie, jeżeli Al-Kaida usiłowała budować zhierarchizowane struktury, ona na swój sposób była egzemplifikacją czasu minionego, to współczesny terroryzm islamski działa metodą rozproszoną. Wracamy do kwestii stworzenia odpowiedniej atmosfery psychicznej. Państwo islamskie nie usiłuje budować restrykcyjnie, dyrektywnie zarządzanych struktur. Ono się zadawala organizowaniem komórek, niekiedy inspirowaniem pojedynczych bojowników i dostarcza im swoistego paliwa ideologicznego, niekiedy również wiedzy o tym, jak ten zamach przygotować. No i bez wątpienia w pewnych sytuacjach może również aktywować, przycisnąć przycisk wyzwalający reakcję. Gdyby to była struktura, gdyby tutaj był jakiś przepływ informacji, byłoby to może łatwiejsze do wcześniejszego zidentyfikowania. W takiej sytuacji rozproszonych ognisk ataków duża część instrumentarium stosowanego przez służby policyjne jest po prostu nieskuteczna.
No to w takim razie wróćmy do tych recept. Słyszymy bardzo różne recepty i one historycznie mają zawsze jakiś swój background. Pewnym paradoksem jest to, że takim elementem, który przyciąga dziś uwagę, to jest na przykład używanie przez kobiety w islamie tych wszystkich zakrytych strojów, prawda? Tutaj od kostiumów kąpielowych po te stroje codziennego użytku. One nagle stają się centrum zainteresowania społeczeństw i mediów. Co jest o tyle zadziwiające, że mamy do czynienia z taką ewolucją, która idzie jednak w jedną stronę, dlatego że jak patrzymy na ulicę Kairu w latach 50., 60., a nawet w czasie II wojny światowej, to widzimy na tych ulicach ogromną ilość arabskich kobiet, które ubrane są absolutnie po europejsku. Ja sam w latach 70., późnych latach 70., byłem parokrotnie w Libii i widziałem tam ogromną ilość tamtejszych dziewcząt ubranych bardzo śmiało i bardzo wyzywająco, w ogóle nie przestrzegając żadnych, jakby to powiedzieć, reguł islamu. No ale po prostu pewien proces historyczny nastąpił. I teraz pytanie, jak mamy owe wartości europejskie krzewić, jeśli w tym drugim środowisku istnieje przekonanie, że te kobiety nawet uznają ten strój za zupełnie coś oczywistego?
Pytanie jest świetne, ale może je inaczej nieco sformułować. Należałoby chyba zapytać o to, czy przekonanie, bardzo głębokie przekonanie, które ukształtowało się w Europie w latach 60., głównie po roku 68., że możliwe jest harmonijne funkcjonowanie różnych kultur, w tym również kultury opartej na prawie objawionym, czyli islamu, bo de facto islam nadal oparty jest o prawo objawione, i kultury opartej o prawo świeckie. Kierujący czy dominujące środowiska intelektualne stwierdziły w latach 60., że jest to możliwe. Notabene one były postawione już przed faktem dokonanym, jako że niemiecki cud gospodarczy, ożywienie francuskie w dużej mierze wypracowane było rękami właśnie imigrantów, i to imigrantów z krajów muzułmańskich. Natomiast tej konstatacji o możliwości budowy wielokulturowego, w którym świetnie ze sobą kooperują poszczególne grupy społeczeństwa, no w tej chwili w zasadzie obróciło się w niwecz. Miast społeczeństwa wielokulturowego mamy społeczność poddaną getyzacji. Jeszcze stosunkowo częste, na przykład we Francji w latach 70. sytuacje wychodzenia młodych ludzi z get, rozpoczynania przez nich kariery, nawet w strukturach administracyjnych, w strukturach policyjnych państwa francuskiego, w tej chwili są w zasadzie niewyobrażalne. Ta getyzacja postępuje i de facto dochodzimy do wniosku, że w obrębie jednego państwa rozumianego jako wspólnota terytorialna żyją co najmniej dwa narody, wyznające czy odwołujące się do zupełnie innych wartości kulturowych.
No ale to w takim razie, czy istnieje możliwość, żeby one ze sobą pokojowo współżyły? Bo ja duże wrażenie, że my nie mamy masowych walk demonstrantów muzułmańskich ze świeckimi przedstawicielami państwa. Mamy raczej do czynienia jednak z terrorem indywidualnym, który być może znajduje sobie tło społeczne w tym właśnie getcie, ale często po prostu wynika z tego, że są jakieś jednostki, które wyraźnie jeszcze gorzej niż inni nie odnajdują się we współczesnym społeczeństwie.
Odnoszę wrażenie, że to jest jedno z większych wyzwań stojących przed społeczeństwami Zachodu. Jak do tej pory próby budowania takich relacji opartych na pozytywnych emocjach, wzajemnego przenikania się, one z jakichś powodów, nie jestem socjologiem, trudno mi je definiować, się nie powiodły. Nawet w państwach, gdzie te tarcia nie występują w sposób ostry, mamy jednak do czynienia z przejawami osiedlania się przybyszów razem w zwartych grupach, gdzie łatwiej jest im kultywować swoje tradycje. I do tego dochodzi pewien, czy to manifestowany intencjonalnie, czy manifestowany bez złej woli, pewien brak szacunku dla obyczajów gospodarzy. Byłem świadkiem lat temu, dwa bodajże, rytualnego uboju zwierzęcia w Norwegii. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, wymuszonego niejako podwójnego standardu prawa, bo gdyby tego rodzaju czynu dopuścili się rdzenni Norwegowie, policja niewątpliwie by interweniowała pod pretekstem zwalczania okrucieństwa wobec zwierząt. W tym przypadku z jakichś względów nie interweniowano, czyli dano przybyszom do zrozumienia, że ich zwyczaj stoi de facto ponad prawem stanowionym społeczeństwa, które ich przyjmuje. To są bardzo niebezpieczne precedensy, aczkolwiek dochodzi do nich z nader chwalebnych pobudek.
No tak, no ale tak, w takim razie mówiąc najkrócej, jeśli to zeświadczałe europejskie państwo nie zaczepia tych swoich współobywateli o zupełnie innej kulturze, to skąd tak głęboka nienawiść, która pozwala grupom terrorystycznym się organizować albo wymusza na jednostkach tego rodzaju zachowanie?
Myślę, że w dużej mierze jest to problem bardzo banalny. Może ktoś zarzuci mi zwulgaryzowanie zagadnienia. To jest również kwestia standardu życia en bloc, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Miałem możliwość oglądania tego zjawiska we Francji. Miałem możliwość oglądania tego zjawiska w jeszcze ostrzejszej formie w Maroku, gdzie na przykład europejska telewizja i sitcomy tłoczą pewien obraz standardu konsumpcyjnego będącego udziałem europejskiego nastolatka, natomiast dla nastolatka z Maghrebu jest to poziom absolutnie nieosiągalny. To też musi w powiązaniu ze zupełnie innymi, z szeregiem zupełnie innych czynników budzi to frustrację, gniew, niezadowolenie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim gościem był profesor Krzysztof Kubiak. Rozmawialiśmy o terroryzmie, o jego historii, ale też i o przyczynach jego współczesnych przejawów. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.